Robert Kościuszko. Klejnot Azwerusa. Czyta Mariola Orłowska. Rozdział 10. Była noc. Estera odstąpiła swą sypialnię gościom, a sama przygotowywała sobie miękkie posłanie w kuchni. Co prawda Janek nie chciał jej na to pozwolić, jednak Estera była bardzo zdecydowana w tej sprawie. Chociaż minęła już północ, rodzeństwo wciąż nie mogło zasnąć. Wciąż mocno przejęci dniem pełnym niewiarygodnych zdarzeń, leżeli w ciemności na swych łóżkach i rozmawiali szeptem. — Jasiu! — odezwała się Zosia. — No co tam? — Ale gdzie myśmy się w końcu dostali? — No przecież ci mówiłem. — Ale wyjaśnij mi to dokładniej. Trudno mi to wszystko pojąć — prosiła go zakłopotana siostra. — No ja wiem, że to jest niemożliwe, ale trafiliśmy do stolicy Persji, zarządzanej przez króla Azwerusa, czyli Xerxesa I. Ten kupiec musiał mieć w swoich podziemiach jakieś przejście. Pamiętasz, dotknęliśmy tego zwoju i wtedy to się stało. Musiało nastąpić jakieś zakręcenie czasoprzestrzeni czy coś w tym rodzaju, analizował chłopak. Ciekawe, gdzie jest ten najcenniejszy klejnot Azwerusa? Dziewczyna milczała. Po takim wyjaśnieniu wiedziała chyba jeszcze mniej. Hej, przez tę popołudniową zadymę z konkursem na królową zapomniałem ci powiedzieć, kogo tu spotkałem. Nagle przypomniał sobie Jan. Kogo? Tylko usiądź, żebyś się nie przewróciła z wrażenia. Ja przecież leżę, Jasiu. A, no rzeczywiście. Kogo tu mogłeś spotkać? Czy ja znam tego kogoś? Znasz. Janek jeszcze bardziej rozpalił ciekawość siostry. Na pewno nie zgadnę. Powiedz, bo się zamęczę. Prosiła Zosia. Widziałem z daleka tego sklepikarza, Meresa. No coś podobnego. Myślisz, że on to wszystko ukartował? Myślę, że to możliwe. Zastanawiam się tylko, kim on jest, że umie przenosić innych i siebie w czasie. To nie może być zwykły człowiek, szeptał Jan. A gdzie go widziałeś? Zosia domagała się szczegółów. Mardocheusz zabrał mnie na wieżę i stamtąd podglądaliśmy królewską ucztę. Ty, draniu, widziałeś ucztę i nic mi nie powiedziałeś? Wstydź się, braciszku. Właściwie to nie było to nic wielkiego. Ale właśnie tam dostrzegłem tego Meresa. A ty? Jak się tu czujesz, Zosiu? Do popołudnia miałyśmy niezwykle miły dzień. Estera jest bardzo fajna, zaprzyjaźniłyśmy się. Ale to nie jest nasze miejsce, braciszku, to nie nasz świat. Ja chciałabym już wrócić do domu. Tylko w jaki sposób wrócimy, Janku? Nie wiem. No jak to nie wiesz? Dziewczyna zmieniła natychmiast ton. Wydawała się znów przestraszona i zdenerwowana, jakby uświadomiła sobie, że znaleźli się w potrzasku. Przecież to ty nas w to wkręciłeś. Obiecaj mi, Janie, że znajdziesz sposób i zabierzesz nas stąd, bo ja chcę wrócić do domu. Zrobię wszystko, co będę mógł, ale proszę cię, siostro, nie podnoś głosu, bo pobudzisz wszystkich. Nie wykręcaj się, gagatku, tylko mi obiecaj, tu i teraz, z ręką na sercu, że wyciągniesz nas z tej pułapki. No dobra, dobra, obiecuję, tylko mów ciszej. A trzymałeś rękę na sercu, bo nie widziałam w tej ciemności. Oj, trzymałem, trzymałem, siostro, powiedział Jan z zakłopotanym głosem. Nagle mieszkaniem wstrząsnęło gwałtowne łomotanie do drzwi. Następnie rozbrzmiał stanowczy, groźny rozkaz. Otwierać! Tu gwardia królewska! Mardocheuszu, otwieraj natychmiast! Zaspany Mardocheusz podszedł do drzwi i otworzył je. Na zewnątrz stał oddział uzbrojonych gwardzistów. Oficer wyciągnął ramię ku gospodarzowi domu. W dłoni trzymał rozwinięty zwój, który podetknął pod nos Mardocheusza, mówiąc: oto dokument podbity królewską pieczęcią. Upoważnia nas on do wejścia do środka. Po tych słowach prawie cały oddział władował się wprost przez otwarte drzwi do sypialni gospodarza. Mardocheusz, ledwo uskoczywszy im z drogi, zawołał: na wszystkich gwałtowników Persji! Domagam się wyjaśnień! Oficer wręczył mu zwój do przeczytania i jednocześnie oznajmił rozkazującym tonem: przyszliśmy tu po królewską własność. Do izby Mardocheusza wpadła z kuchni przestraszona na wpół śpiąca Hadassa. — Co się dzieje, stryju? — zawołała zaniepokojona dziewczyna. — O, piękna ptaszyno! Właśnie po ciebie tu przyszliśmy! — powiedział zadowolony oficer. Przymrużył oczy schowane pod spiczastym hełmem, uśmiechnął się i rzucił rozkaz. — Brać ją! Gwardziści w jednej chwili doskoczyli do dziewczyny i mocno chwycili ją za oba ramiona. Hadassa zapiszczała przestraszona. — Stryju, zrób coś, proszę, zabroń im! — krzyknęła. — Mardocheusz ci nie pomoże. Jego władza nie jest większa od rozkazu, który przynieśliśmy. — Ale dlaczego to robicie? Gospodarz domu ponownie stanowczo zażądał wyjaśnień. — Taki otrzymaliśmy rozkaz — odpowiedział oficer. — Przecież go właśnie czytasz. Słyszałeś również ogłoszony wczoraj dekret. Król polecił szukać pięknych dziewcząt, które staną się kandydatkami na jego żonę. Oficer zwrócił się do Hadassy. Spotkał cię wielki zaszczyt, dziewczyno. Niech twój stryj przeczyta z dokumentu, jaka wspaniała przyszłość cię czeka. Dowódca próbował złagodzić napiętą atmosferę. Przeczytaj, Mardocheuszu, ponowił polecenie. Gospodarz skierował zwój do światła oliwnej lampy. Trochę czytał, a trochę streszczał dokument. No tak. Najpierw masz zostać wypielęgnowana przez dworzan w pałacu królowej. Gdy nadejdzie twoja kolej, pójdziesz do wielkiego Azwerusa do jego komnaty. Będziesz tam od wieczerzy przez całą noc aż do śniadania. Jeżeli król cię wybierze, zasiądziesz na tronie u jego boku. Jeśli nie, rankiem przyprowadzą cię do pałacu królowej. Zamieszkasz tam wraz z innymi kobietami do końca życia jako drugorzędna królewska żona. Słyszałaś? Wtrącił dowódca oddziału. Tak czy inaczej będziesz jedną z królewskich żon. Czeka cię cudowna przyszłość. Cieszcie się oboje. Przekonywał oficer, po czym dodał. A teraz pożegnaj się ze stryjem. Daję wam na to kilka chwil. Po czym dowódca rzucił rozkaz do strażników. Przeszukajcie dom. No, tak na wszelki wypadek. Może znajdziemy tu coś jeszcze ciekawszego. Wojownicy otworzyli z hukiem drzwi i wpadli do sąsiednich pomieszczeń. Rozbrzmiał tam pisk przerażonej Zofii i krzyk Jana. Nastąpiła szamotanina, krótka walka, zakończona głuchym uderzeniem. Zofia wciąż straszliwie krzyczała. Była przerażona. Wciągnięto ją również do komnaty Mardocheusza. — Proszę, proszę! Nie wiedziałem, Mardocheuszu, że masz dwie córki. Przepiękne siostry, a to się król ucieszy. Dacie mu ukojenie po utracie królowej Waszti. To mówiąc, oficer wyszedł z domu na zewnątrz. Po chwili strażnicy wyprowadzili obie przerażone dziewczyny. Hadassa wychodziła spokojnie, natomiast Zofia broniła się ze wszystkich sił, kopiąc, gryząc i wrzeszcząc.
— Ja nie chcę! Zostawcie mnie! — krzyczała na całe gardło.
Gwardziści chwycili ją mocno za nogi i ręce, praktycznie unieruchamiając dziewczynę. Ta wiła się na wszystkie strony w mocnym uścisku i nadal wołała.
Janek, Janek, wyciągnij mnie stąd! Ja chcę do domu! Nie chcę tu zostać!
W tym momencie jej głos został zdławiony, bo któryś ze strażników zakneblował jej ustalnianą chustą wyniesioną z mieszkania.
Na wszechmocnego! Nie bójcie się! Estero, Zofio!
Wołał za nimi bezradny Mardocheusz.
Nasz pan jest z wami, Adonai wie o tym wszystkim.
W końcu pojawił się i Jan. Chłopak, chwiejąc się na nogach, stanął przy Mardocheuszu. Był na wpół przytomny, jakby nie w pełni świadomy tego, co się dzieje. Trzymał się za głowę, w którą został przed chwilą uderzony. Obaj mężczyźni bezradnie patrzyli, jak w ciemnościach znikają ich ukochane kobiety. Robert Kościuszko, Klejnot Azwerusa.